Panie, Ty jesteś naszym błogosławieństwem i ja dziękuję Ci za to, że każdy z nas ma dar łaski, że każdy z nas jest potrzebny Kościołowi, Królestwu Bożemu, każdy z nas jest cenny w Twoich oczach. I dziękuję Ci, Panie, za wszystkie siostry moje w tym zborze i za wszystkich braci. A też dziękuję Ci za brata Józefa i za jego dom. I proszę Cię, abyś błogosławił nas podczas słuchania słowa, które Ty chcesz do nas mówić. Błogosław mi też naszego brata, który będzie Twoim narzędziem, aby i sam odebrał Twoje błogosławieństwo. I we wszystkim, co dalej będziesz czynił, niech będzie Twoja chwała. Amen. Zapraszam Cię, bracie.
Panu, bracia i siostry. Chciałbym pozostać w tym temacie, który cały ten tygodniu dominuje, kiedy myślimy o przyjściu Pańskim i o naszej gotowości na to wydarzenie. I chciałbym na początek, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 21 rozdział, gdzie właśnie na ten temat Pan Jezus obszernie się wypowiadał. Też inni ewangeliści to zapisali, ale chcę właśnie stąd przeczytać fragment. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział i kilka wierszy od 25, a później jeszcze od 34. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I teraz od 34 do 36 jeszcze. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Takie wskazówki i taki nakaz dał Pan Jezus i bardzo dobrze, że my to czynimy. Bardzo dobrze, że czujemy tą potrzebę właśnie, aby czuwać i być gotowymi, bo bardzo mocno te dwie rzeczy Pan Jezus podkreślał, żeby ten dzień nas nie zastał jako złodziej w nocy. I myślę, że to, żeśmy się na to zdecydowali, jest jakoś związane z wydarzeniami, które obserwujemy na świecie. Z tym, co się stało we wrześniu w Stanach Zjednoczonych, z tym, co się dzieje od tej pory. I to niepokoi ludzi na całym świecie. Słychać, że w Stanach Zjednoczonych szczególnie jest bardzo wielkie poruszenie, bardzo taka aż prawie że panika, kościoły pękają w szwach i tak dalej. To dobrze, bo dobrze, że człowiek się po prostu otrząsa, że Bóg wstrząsa ludźmi i lepiej późno niż wcale. Ale lepiej jeszcze by było nie czekać na jakieś wstrząsy i przygotowywać się systematycznie, przygotować się od zaraz, bo w tym przygotowaniu, które nam trzeba uczynić, nie ma nic, z czym trzeba by było zwlekać, co trzeba by było odwlekać, a ludzie tak bardzo łatwo właśnie zaniedbują pewne rzeczy. Wiemy, że mamy tą skłonność, że jak coś tak nie wydaje się już konieczne, a to zrobię trochę później. I tu jest taką widzę dziwną atmosferę w tym przeczytanym tekście. Bo z jednej strony bardzo rzeczy takie przestraszające, przerażające. Lęk bezradnych narodów. Ludzie omdlewać będą z trwogi. I z wielu komentarzy, z wielu wypowiedzi na temat tych wydarzeń niedawnych tak wynika, że to się powszechnie ludziom udziela i też wątpię raczej, że to się uspokoi, że tak jakoś wszystko tam złapią tego terrorystę i tak dalej i wszystko wróci do normy jak było. Raczej się spodziewam, że będzie coraz gorzej, że lęk będzie się potęgował, bezradność narodów będzie coraz większa. Ale czy to nam się ma udzielać? Czy nam jako ludowi Bożemu ma to na nas jakoś wpływać i niepokoić nas? Czy to może jest powód, dla którego się modlimy o gotowość na przyjście Pańskie? I tu jest takie bardzo stwierdzenie Pana Jezusa w 28 wierszu, które mnie osobiście bardzo raduje i bardzo zachęca. Bo On mówi tak, gdy się to zacznie dziać, to wy, mówi do swoich uczniów, mówi do swojego ludu, mówi tym samym i do nas, to wy wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I tak jakoś ten obraz mi stoi, ja już tu we wtorek, ten wyraz wyprostujcie się. I jest czas, żebyśmy jako dzieci Boże prostowali się w naszym życiu duchowym, żebyśmy nie gdzieś tam skuleni, nie gdzieś tam zastraszeni, nie gdzieś tam zalęknieni, ale wyprostujcie się, jakoś tak sugestywnie ten wyraz do mnie przemawia i podnieście głowy swoje. Dlaczego? Gdyż zbliża się odkupienie wasze, czyli dla ludu Bożego, dla tych, którzy się pojednali z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. To jest radosne wydarzenie, o którym mówimy, że przyjście Pańskie jest blisko. To jest coś upragnionego, to jest coś, co powinno w nas wywoływać takie podniecenie radosne, pozytywne. Nie mamy tego odbierać jako coś, co nas wprawi w taki dyskomfort, w taką jakąś rozterkę wewnętrzną. I wiecie, kiedy się tak zastanawiałem, kiedy rozważałem nad dzisiejszym słowem, to tak mnie uderzyło i takie jak gdyby słowo, że w tym właśnie jest pewien ważny sprawdzian naszego stanu względem Pana. Że to możemy dość dokładnie określić nasz stan właśnie na podstawie tego, jakie odczucia w nas wywołuje zwiastowanie, że przyjście Pańskie jest bliskie. Na ostatniej karcie Pisma Świętego są takie słowa znane, a duch i oblubienica mówią przyjdź. I nie chcę dalej czytać, nie chcę też rozważać tego, ale to krótkie zdanie jest wymowne. Ono mówi o tym, że duch, który przygotowuje oblubienicę Chrystusowi, sprawia, że ta oblubienica już przygotowana, a wcześniej tam objawienie Jana mówi, że oblubienica jego przygotowała się, ubrała w czysty, lśniący bisior i ona jest spragniona połączyć się ze swoim oblubieńcem. I ona mówi, przyjdź. Takie pragnienie jest w życiu prawdziwych serc, które są cząstką oblubienicy i gotowe są na przyjście naszego Pana. W pieśni nad pieśniami jest taki fragment, który można by z tym skojarzyć. W drugim rozdziale, to jest strona 745, tam jest taki wspaniały opis w tym poemacie miłosnym od 10, drugi rozdział, 10 wiersz do 13. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. To jest bardzo pozytywny obraz. Tu nie ma żadnego lęku, tu nie ma żadnej bezradności, tu nie ma żadnej wewnętrznej rozterki. I to jest właściwy, taki docelowy, powiedziałbym, stan człowieka wierzącego w jego stosunku do Pana, który czyni go gotowym na przyjście Pańskie. A na przeciwległym biegunie, bym powiedział, jest to, co mówi objawienie tam w pewnym miejscu, że ludzie będą wołać z trwogi: góry, przykryjcie nas, pagórki, przykryjcie nas przed gniewem tego, który siedzi na tronie. Całkowita obcość i przerażenie, że oto zjawia się ten, którego ignorowałem, z którym się nie pojednałem, z którym nie chciałem mieć nic wspólnego. I to jest taka skala. I teraz gdzie my jesteśmy? Ja się przyznam, że nie wydobywa się tak z głębi serca mojego to słowo przyjdź. I nie mógłbym się też utożsamić w 100% z tymi słowami z pieśni nad pieśniami. Ale jest to moim pragnieniem. I wiem, że jeżeli taki sprawdzian właśnie, jeżeli poddamy się i rozważymy, jakie odczucia są we mnie, to będziemy wiedzieć, co trzeba zrobić. My znamy dobrze tą przypowieść, to podobieństwo Pana Jezusa o 10 pannach u Mateusza, 25 rozdział. Nie chcę rozważać, nie chcę czytać, ale wiemy, że tam te panny, czyli te osoby, które miały wejść na wesele, które oczekiwały na oblubieńca, dzieliły się na dwie grupy. Ta jedna była gotowa i ze spokojem oczekiwała, z takim właśnie radosnym podnieceniem tego momentu. A ta druga się nagle zorientowała, że jeszcze trzeba coś zrobić, że coś tu jest niedopięte. I wiemy, że to się zakończyło tragicznie, że nie weszły na wesele, bo było za późno. I nie ma takiej potrzeby, żeby tak było. Nie ma takiej potrzeby, żeby ktoś żył w takim stanie. I ja mam zamiar pod koniec tej usługi wezwać bardzo konkretnie do tego, żebyśmy po prostu nie odwlekali ani chwili. Żebyśmy nie pozostawiali w naszym życiu nic takiego, co by się ciągło z nami niezałatwione, a w momencie, kiedy odezwie się krzyk, że oblubieniec idzie, nagle byśmy stwierdzili, że na to mamy za mało czasu. Byłoby to wielkim nierozsądkiem i wielkim głupstwem, skoro teraz jest czas i każdy może się przygotować. I teraz pytanie właśnie, na czym powinno polegać nasze przygotowanie. I chciałbym kilka takich wersetów z Pisma Świętego zacytować, zresztą dobrze znanych, które wyraźnie mówią o tym, że życie chrześcijańskie zarówno w aspekcie jednostki, jak i w aspekcie wspólnoty, jaką jest zbór, jak i też w aspekcie całego Kościoła, to nie jest trwanie. To nie jest taki stan jakiś ustalony, statyczny, który tak się ciągnie i jest ciągle tak samo. Wyraźnie Pismo Święte na wielu, wielu miejscach mówi, że my jesteśmy w drodze, że my jesteśmy w rozwoju, że nasze życie przechodzi przez pewien proces i zmierza do pewnego celu. I dobrze jest tego być świadomymi. Ja szybko, może ja przeczytam, nie szukając, bo to by długo trwało, ale zacytuję pierwsze miejsce przypowieści 4:18, mówi tak. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. A więc kiedy wchodzimy na drogę za Panem, to jest naturalną rzeczą i należy oczekiwać rozwoju, należy oczekiwać postępu duchowego, należy oczekiwać dojrzewania. Apostoł Paweł mówi o tym w liście do Filipian, że zapomina o tym, co za nim, ale zdąża przed siebie, zdążam do tego, co przede mną, zmierzam do celu. Tam kilka wersetów poświęca tej myśli, a kończy tym wszyscy, którzy, ilu z nas jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. Wszyscy w ten sposób podchodźmy do swojego życia chrześcijańskiego. Że musimy się rozwijać, że musimy iść naprzód, że musimy pozostawiać za sobą to, co było i iść naprzód. W liście do Efezjan szczególnie jest bardzo wiele takich miejsc, które mówią o tym, że może Efezjan otwórzmy, dlatego że to są bardzo kluczowe miejsca, które wiele mówią. I w 4 rozdziale Efezjan w 13 wierszu czytamy, tam mówi przed tym o usługach w Kościele, o apostołach, prorokach i tak dalej. Po co oni są? Efezjan 4 rozdział, 1264 strona. I tam może od 11, żeby całe zdanie było, żeby był kontekst. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. A więc ciało Chrystusowe buduje się, nie jest statycznie, trwa takie jak jest, takie jest, ale buduje się, rozwija się. Jest to organizm, który wzrasta, aż dojdziemy wszyscy, czyli idziemy i oczekuje tutaj Pan, że idąc dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dalszy czasownik i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. A więc jesteśmy w procesie wzrostu, a docelowym stanem tego wzrostu są wymiary pełni Chrystusowej. I to jest celem zarówno jednostki, jak i zboru, jak i Kościoła. Dalej w tym samym, na następnej stronie do Efezjan w 5 rozdziale jest wspaniała paralela życia małżeńskiego i stosunku ciała Jezusa Chrystusa do Jego głowy. I tam czytamy od 25 wiersza: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. A więc to jest znowu stan docelowy. Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. I moglibyśmy dalsze wersety cytować, ale ostatni właśnie, który już właściwie cytowałem, z objawienia 19 rozdziału. I usłyszałem 6 wiersz, 19 rozdziału, 6 wiersz, strona 1348. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, i jakby szum wielu wód, i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I chyba jest nam jasne, że przygotowanie się oblubienicy na spotkanie z oblubieńcem to nie jest nic innego niż właśnie ten rozwój, o którym czytaliśmy, ten wzrost, to dojrzewanie, to jest nasze przygotowywanie się na spotkanie z oblubieńcem, zarówno każdego z nas osobiście, jak i ludu Bożego jako całości. I właśnie to jest wspaniałe, że to się dzieje, że to ma miejsce, że w tym możemy uczestniczyć. I jeżeli tak przypatrujemy się, to widzimy, że to się jak gdyby przyspiesza, że żyjemy w czasie, kiedy Duch Święty bardzo mocny nacisk kładzie na to, żeby nasze chrześcijaństwo nie było połowiczne, żebyśmy nie żyli tak byle jak, tak trwali, ale właśnie żebyśmy szli naprzód, żebyśmy zdobywali nowe rzeczy. I to właśnie jest taki drugi punkt, że nasza gotowość, musimy zdążać do tej gotowości przez rozwijanie się, przez dojrzewanie się, przez postępy w naszym życiu duchowym. Apostoł Paweł do Tymoteusza powiedział kiedyś, o to się troszcz, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. I teraz właśnie najlepszy sposób przygotowywania się naszego na przyjście pańskie jest zdążanie do tego docelowego stanu. Po prostu stawanie się takim normalnym chrześcijaninem według tego biblijnego wzorca. Nie chodzi w dzisiejszym czasie o żadne jakieś nadzwyczajne rzeczy, o żadne jakieś heroiczne wysiłki. Ja się tak często modlę: Panie, ja bym chciał być już raz naprawdę takim normalnym chrześcijaninem, który korzysta z tych wszystkich duchowych bogactw, jakie są w Twoim słowie, jakie są w tym Twoim dziedzictwie, które zdobył dla swojego ludu na krzyżu, gdzie mamy tak wspaniałe obietnice. Dzisiaj sobie czytałem Psalm 91 i to było coś wspaniałego, ile tam jest obietnic, ile tam jest właśnie tych wszystkich przywilejów naszych jako dzieci Bożych, z których my mamy prawo korzystać dzięki dziełu odkupienia przez Jezusa Chrystusa. I to wszystko jest do dyspozycji, jest to do dyspozycji od dawna, od czasów, kiedy Pan Jezus złożył swoją ofiarę. Tylko niestety nawet Kościół jako całość nie dorośliśmy jeszcze do tego wszystkiego. Nie posiedliśmy jeszcze tego wszystkiego. I wokół wielu tych rzeczy tak jeszcze często krążymy, jak wokół Jerycha krążyli, i nie bardzo wiemy, nie udaje się nam po prostu jeszcze wziąć tego w posiadanie. Ale właśnie widzę, że Duch Święty kładzie tak wielki nacisk na to, abyśmy zdążali do naszego celu. Tak jak właśnie w tym liście do Filipian apostoł Paweł na to zwraca uwagę, że on biegnie do celu, że on chce konkretnie, że on nie chce to pozostawić odłogiem, że on się nie chce zadowolić z tym, co już osiągnął, ale on chce iść naprzód. I teraz ale jest, często się słyszy takie zdanie: no tak, ale przecież czasy są coraz trudniejsze, przecież diabeł w straszny sposób pracuje i zwodzi do odstępstwa i panuje coraz większa ciemność i tak dalej. Tak, rzeczywiście, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ale to jedno z drugim nie koliduje, to jedno drugiemu nie przeczy. I chciałbym przytoczyć kilka miejsc ze Słowa Bożego, które wyraźnie na to wskazują. Już to, cośmy czytali na początku, tam z tego to widać, że z jednej strony lęk bezradnych narodów i bezradność i ludzie omdlewać będą z trwogi. Ale z drugiej strony nas to nie dotyczy. Nas dotyczy, wyprostujcie się i podnieście głowy wasze. W Izajasza, w proroctwie, w rozdziale 60 jest pierwsze dwa wiersze, bym chciał przeczytać i tylko wskazać, nie rozważając więcej tego tekstu, i tylko wskazać na ten wielki kontrast, jaki tam widać. Strona 806, początek rozdziału 60. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I znowu ciemność okrywa ziemię, mrok okrywa narody. Ale my, lud Boży, co mamy robić? Powstać i zajaśnieć. To samo tam jest powiedziane, wyprostujcie się, podnieście głowy swoje. Tu jest powiedziane, powstań i zajaśnij, bo nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Ktoś by mógł też powiedzieć tak, dobrze, ostatnio wiele słyszeliśmy, wiele można czytać w różnych książkach, wiele takich apeli, wiele takiego mocnego zwiastowania na temat przebudzenia, na temat tego, że lud Boży powinien do tego dążyć, żeby pozyskiwać niezbawionych, żeby ewangelizować, żeby nastąpił wzrost Kościoła. Jak się to ma do tego? Może to trzeba wybrać, może trzeba nam się przygotowywać na przyjście Pańskie, skoro ono tak bliskie, i zapomnieć już o ewangelizacji. Znam takich braci, szczere dzieci Boże. Na przyjście Pańskie. I są o tym przekonani już przez 40 lat. A za tych 40 lat Pan uczynił wspaniałe dzieło ewangelizacji. Bodajże w tych 40 ostatnich latach się więcej ludzi nawróciło niż kiedykolwiek w przeszłości. A więc nie jest obojętne, w co my wierzymy, bo możemy bardzo zaszkodzić i sobie, i innym. I na dowód tego, że tu nie ma żadnej sprzeczności, że tu nie ma nic do wyboru, że to jest fałszywa alternatywa, to przeczytajmy z Księgi Daniela. Z rozdziału 11. To jest niewątpliwie historia czasów ostatecznych, chociaż tam jest szeroki kontekst, którego nie możemy oczywiście tutaj ani czytać, ani rozważać, ani poruszać, ale tylko fragment, taki wycinek chcę na niego zwrócić uwagi. Daniel 11, strona 960, 33 wiersz. I w zasadzie tylko pierwsza część tego wiersza. A roztropni, może przeczytajmy już 32 wiersz, bo znowu chodzi o ten kontrast. A tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie pochlebstwami do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. A więc widzimy, że to idzie w parze. Z jednej strony bezbożne postępowanie i odstępstwo, a z drugiej strony ci, którzy znają swojego Boga, umocnią się i będą działać, a roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania. Tu w 12 rozdziale później jeszcze do tego wraca się, o tym była tu mowa we wtorek, w 3 wierszu. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. I jeszcze 10. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. A więc nie ma czegoś takiego, że aby się przygotować na przyjście Pańskie, to trzeba zaprzestać ewangelizacji. Więc wręcz przeciwnie. I można to udowodnić jeszcze wielu innymi miejscami, bo Pan Jezus, kiedy mówił o czasach ostatecznych, to dawał takie podobieństwo, taki przykład, że kiedy gospodarz odjechał i tam powierzył zadania swoim sługom i ustanowił stróża, aby czuwał, to tam jest, a na innym miejscu mówi o jednym słudze. I potem mówi, błogosławiony ten sługa, który, gdy przyjdzie Pan jego, znajdzie go, że tak czyni. Czyli kiedy przyjdzie Pan, to nie o to chodzi, żeby znaleźć Kościół gdzieś w oczekiwaniu na jakimś wzgórzu, w jakichś białych szatach czy z palmami. A ironią jest to, że już były takie grupy, które gdzieś w pewnym czasie tak oczekiwały pod wpływem jakichś proroctw nieprawdziwych, które wyznaczały i datę, i sposób, jaki trzeba powitać oblubieńca. I to było oczywiście wielka hańba dla ludu Bożego i wielkie rozczarowanie i wręcz cios dla tych, którzy w tym uczestniczyli. Nie o to chodzi. Gotowość to jest robienie tego, co Bóg wyznaczył nam jako nasze zadanie. A naszym zadaniem jest iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I błogosławiony sługa, błogosławiony zbór, błogosławiony misjonarz, którego, gdy przyjdzie Pan, znajdzie, że tak czyni. Bo tak mówi Słowo Boże. Jest też w podobieństwach Pan Jezus mówi o tym gospodarzu, który przygotował wieczerzę i wielu było zaproszonych, ale potem się okazało, że wymawiają się jedni do roli, jedni do innych zajęć. I wtedy jest tam powiedziane, że w godzinie wieczerzy posłał jeszcze sług zapraszać na tą ucztę, na tą wieczerzę, na tą gościnę. I w godzinę wieczerzy, czyli już tuż przed samym momentem, oni poszli, jeszcze ewangelizowali, jeszcze zapraszali. Szli między opłotki i nie tylko, że zapraszali, ale tam jest nawet powiedziane, przymuszali, przymuszajcie wejść, aby mój stół się napełnił. A więc na podstawie Słowa Bożego jestem głęboko przekonany o tym, że ewangelizacja będzie prowadzona na świecie aż do przyjścia Pana Jezusa i że zostanie właśnie Kościół przy tej czynności, bo Kościół gotowy nie może zaniechać tej czynności, bo Pan odchodząc mu ją zlecił. To jest chyba jasne, to jest chyba oczywiste. I chwała Bogu, że to widzę, chwała Bogu, cieszę się z tego, że Kościół w dzisiejszym czasie ewangelizuje. Dochodzą wspaniałe wieści z różnych stron świata, jak właśnie Ewangelia zdobywa różne tereny. Chwała Panu za to. W objawieniu Jana w 22 rozdziale jest taki werset, który też jest bardzo istotny. Werset 11, taki trochę szokujący, dlatego że całe Pismo Święte wzywa do tego, żeby porzucić nieprawość i iść do sprawiedliwości, żeby zaniechać złych rzeczy, żeby odłożyć wszelki brud i się oczyścić. A tu jest jak gdyby co innego, jak gdyby kontrast. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. I tak myślę, że to właśnie dotyczy tego czasu docelowego, kiedy już będzie za późno, kiedy już po prostu nie będzie czasu, żeby jeszcze przejść ze śmierci do życia, z ciemności do światłości, kiedy już się nie da. I jest to takie bardzo wstrząsające i mówi właśnie, że skończy się czas, który był i który jeszcze po części teraz jest, gdzie mamy takie różne odcienie szarości, takie, czy ten człowiek należy do Pana, czy nie. No tu i tam przyjdzie na nabożeństwo, no jakoś tak, no może, a może nie, a takie to niewyraźne. Moi drodzy, jestem przekonany na podstawie tych właśnie wielu miejsc, które mówią o tych czasach ostatecznych, o tym stanie docelowym, że ta szarość, ona nie będzie dłużej tolerowana. O to zresztą mówi też Pan do zboru laodycejskiego, że jesteś letni i tego nie będę tolerował. Obyś był zimny albo gorący. I w tym stanie docelowym nie będzie innej możliwości. Nie będzie takiego pół na pół. I przygotowanie się nasze na tym między innymi polega, że właśnie nasze życie z Chrystusem musi być konsekwentne, musi być stuprocentowe. I dzisiaj Duch Święty w tym kierunku pracuje. Dzisiaj w tym kierunku słyszymy zwiastowanie. Ono było zawsze. Ja niedawno w domu odgrzebałem, to znaczy znalazłem w biblioteczce taką, ona tam 30 lat prawie, że stała w półce, taką niewielką książeczkę George'a Verwera, Głód pełni życia chrześcijańskiego. I kiedy zacząłem czytać, to mocno mnie to podekscytowało, dlatego że to jest zwiastowanie na dzisiejszy dzień. Później mówiliśmy o tym na grupie i stwierdziłem, że inni też wiedzą o tej książeczce i też z niej czerpią do swojego życia. Tam właśnie ten autor zachęcał do takiego konsekwentnego, stuprocentowego chrześcijaństwa i mówi, zdecydujmy się na rewolucję w naszym życiu modlitewnym, naszym studium biblijnym, w samodyscyplinie, w miłości, we wzajemnych relacjach, w uczciwości, szczerości, autentyzmie, w świadczeniu o Chrystusie ludziom niezbawionym. Można by wymienić jeszcze inne elementy. Po prostu chodzi o to, żeby nasze życie w naszym rozwoju chrześcijańskim dochodziło do tego stanu docelowego, do tego stanu pełnej normalności. Żebyśmy nie byli chrześcijanami tylko z nazwy, tylko nominalnymi, albo tylko po części. Takimi, jest takie miejsce do Hebrajczyków bodajże, które mówi, biorąc pod uwagę czas, mielibyście już być nauczycielami, a tymczasem ciągle potrzebujecie tego elementarnego, podstawowego pokarmu, mleka, twardego pokarmu znieść nie możecie. To też świadczy o tym, że apostoł się spodziewał rozwoju, spodziewał się wzrostu, spodziewał się dojrzewania i mnie jakoś tak bardzo to leży na sercu, żebyśmy taki cel przed sobą widzieli, żebyśmy żyli w tej świadomości tego procesu, jaki przebiega i jaki w naszym czasie się niebywale przyspiesza, dlatego że czasu jest niewiele. O szatanie czytamy w objawieniu, że został zrzucony na ziemię z wielkim gniewem, wiedząc, że czasu ma niewiele. Moi drodzy, my też czasu mamy niewiele. I byłoby fatalne, gdyby szatan o tym wiedział, a my byśmy na to nie zważali, my byśmy o tym nie pamiętali, my byśmy tak sobie żyli, jakby jeszcze czasu było nie wiadomo ile. I z tego też wynikają ważne wnioski, dlatego że w tym naszym biegu do celu, w tym naszym procesie dojrzewania, właśnie diabeł, który czasu ma niewiele, bardzo się przeciwstawia i bardzo nie chce ani naszego przygotowania się, ani naszej gotowości na przyjście Pańskie, ani przebudzenia, ani tego, żeby zebrać żniwo, jeszcze to ostatnie żniwo przed przyjściem Pańskim, żeby zapełnić tą salę weselną tymi z tych opłotków, dobrymi i złymi. On tego bardzo nie chce. I on w tym czasie robi wszystko, co możliwe, żeby nas właśnie powstrzymać od tego procesu, żebyśmy nie dochodzili do dojrzałości, żebyśmy nie dochodzili do tego stanu docelowego, żeby nam udaremnić to. I to jest obszerny temat, oczywiście nie omówimy go, ale to nas zmusza, że my jesteśmy w boju, że nasze chrześcijaństwo przebiega w walce przeciwko złemu. Ten temat oczywiście jest nam znany, wiele razy z tego miejsca na ten temat była mowa obszernie, ale czy sobie zdajemy z tego sprawę, że każdy dzień właściwie w naszym praktycznym życiu to jest aspekt, którego nie unikniemy, bo szatan właśnie, aby nas powstrzymać, atakuje w najróżniejszy sposób. Po pierwsze, chce nas usidlić w jakimś grzechu, w jakimś czymś, co by nas pozbawiło gotowości na przyjście Pańskie. Albo może nas pogrąży w jakichś problemach, w jakichś, czy to zdrowotnych, czy powiedzmy w relacjach, jakichś rodzina się rozpada, czy coś tam się dzieje złego. Albo wreszcie w materialnych jakichś kłopotach poważnych, znajdziemy się bez pracy i tak dalej. To są rzeczy, które na pierwsze spojrzenie wyglądają jako czysto takie nasze prywatne, bytowe, materialne, powiedzmy, z tego naszego powszedniego życia, nie mające nic wspólnego z naszym stanem duchowym albo właśnie z tym naszym procesem dojrzewania i przygotowywania się na przyjście Pańskie. To jest błędne mniemanie. Te wszystkie rzeczy to są ataki, które mają na celu i szatan to robi w nadziei, że nas zatrzyma, że nas pogrąży po prostu, że udaremni to, abyśmy doszli do celu, abyśmy osiągnęli ten stan docelowy naszego życia chrześcijańskiego i aby się pojawił Kościół pełny chwały. I on w sposób właśnie mocniejszy niż dotychczas atakuje dzieci Boże. Byłem w kilku miejscach i są miejsca, gdzie to wygląda rozpaczliwie. Pewien brat zaprosił mnie i mówi: bracie, przyjdź i pociesz nas, bo my sobie nie umiemy poradzić. I sam pastor tego zboru ma najstarszego syna w zakładzie psychiatrycznym. W innym zborze pastor ma inwalidę na wózku inwalidzkim. Córka mu zmarła, drugiemu synowi oko wypaliło w pracy przy wypadek jakiś. Ludzie są bez pracy, ludzie borykają się ze środkami do życia i tak dalej. Jestem przekonany, że to są wszystko ataki diabelskie, których celem jest to, aby powstrzymać lud Boży, abyśmy nie doszli do celu, aby się nie pojawiła oblubienica bez skazy, abyśmy się borykali w tych naszych trudnościach i tym byli cali pochłonięci i zaabsorbowani. Wiecie, kiedy w Starym Testamencie widzę wiele takich przykładów, kiedy właśnie Izrael już w swoim dziedzictwie, już w swojej ziemi, na tym terenie, który otrzymał od Boga, a jego wrogowie pragnęli go mu odebrać tą jego wolność i ten jego dobrobyt, ten dostatek, to wszystko, co było ich dziedzictwem. I plądrowali, najeżdżali, okupowali, ograniczali, zniewalali. Czasem to by... Działo się to oczywiście dlatego, że lud Boży odstępował od Pana. Ale właśnie kiedy oni chcieli się wydostać z tego stanu, kiedy wołali do Pana, to Bóg posyłał im wybawcę. Szczególnie w Księdze Sędziów, tam to jest wiele, wiele razy, się powtarza aż do znudzenia ten proces taki. Synowie izraelscy czynili zło przed Panem. Znaleźli się ujarzmieni przez jakiegoś tam oprawcę. Potem wołali do Pana i Bóg im zsyłał wybawiciela, który ich wybawia. I tak się to ciągle powtarzało. Ale tak się to nie ma powtarzać. I niestety w naszym czasie jest też tak, że ten oprawca, on nie chce, abyśmy się wyrwali z tego stanu takiego połowicznego. On chce, aby jak najmniej prawdziwej duchowej żywotności było w nas. Ale my musimy zdążać do naszego celu i mu się przeciwstawić, jak ci wielcy bohaterowie wiary, właśnie jak Gedeon, jak Samson, jak Jefte, jak później Jonatan, Dawid i tak dalej. Po prostu z szatem nie ma żadnych układów, żadnych rozmów pokojowych, żadnego zawieszenia broni z szatanem. Jest tylko walka do zwycięstwa. A Słowo Boże to właśnie dziedzictwo w Chrystusie zapewnia nas, że On nie ma żadnych szans, że zwycięstwo jest po stronie Jego ludu. Tylko my musimy w wierze w tym wytrwać. My musimy tego wiarą się trzymać. Z jednej strony są fakty, z jednej strony jest to, co widzialne. Leżą chorzy, leżą w taki sposób i inny, po prostu unieruchomieni, obezwładnieni, duchowo sparaliżowani, a z drugiej strony jest to dziedzictwo w Chrystusie. Są obietnice Słowa Bożego. Jest prawda, którą Bóg zadeklarował. Niewidzialne rzeczy. I co my teraz z tym zrobimy? I właśnie wiara polega na tym, że człowiek postępuje tak, jak Bóg powiedział, a nie tak, jak widzą jego oczy. I owszem, nie można negować rzeczywistości. Leży ktoś chory, no to leży chory. Ale jest rzeczywistość niewidzialna, którą do tego trzeba dodać, że sinnością Jego jesteśmy uzdrowieni, że Jego sińce uleczyły nas. I trzeba na to się powołać. I trzeba powiedzieć, diable, nie będziesz nas okradał o nasze dziedzictwo w Chrystusie. I Słowo Boże mówi, że szatan chodzi jak lew ryczący i stara się pożreć. Ale tam jest powiedziane, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Jest też powiedziane, wiedzą, że takie same cierpienia spotykają waszych braci w świecie. Jest takie jedno miejsce. A też jest takie, które mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. I tak jakoś mocno przeżywam to, jak już brat Wiesiek powiedział, ze względu na własną moją sytuację, że nie ma dla nas innej drogi. Nie ma dla nas innego sposobu wydostania się z naszych problemów, z tych wszystkich skrępowań. Chyba, że tak chcemy trwać, chcemy tak bytować i już się z tym pogodzimy. Bo dopóki lud Boży w Starym Testamencie, w tych przykładach starotestamentowych, był w tych różnych sytuacjach i tak się z tym jakoś tam godził, to nic się nie działo. Ale jak się znalazł ktoś, kto się temu przeciwstawił, przyszedł anioł do Gedeona i mówi mu, Bóg, Pan z tobą, mężu waleczny. A on mówi, chwileczkę, coś tu nie gra. Jeżeli Pan z nami, to dlaczego tak sytuacja wygląda? Wiecie, i dlatego Bóg do niego posłał anioła, że widział takie jego serce, które się nie godzi z tym stanem, kiedy kiedy wrogowie Boży pozbawiają lud Boży jego dziedzictwa. I my nie mamy prawa godzić się na stan, w którym diabeł pozbawia nas naszego dziedzictwa w Chrystusie. I mamy pełne prawo, żeby mu się przeciwstawić mocniej w wierze. I to wymaga zjednoczenia. I nie traktujmy tych naszych osobistych, prywatnych spraw, to, że nie mam pracy, albo cierpi ktoś z moich bliskich, albo mamy nieporozumienia w małżeństwie, jako naszej prywatnej sprawy. To jest sprawa ludu Bożego, to jest sprawa napaści mocy demonicznych na Kościół, aby go powstrzymać w jego drodze do celu, aby uniemożliwić jego gotowość na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. I nie mamy innej możliwości, tylko temu się sprzeciwić, temu przeciwstawić się mocniej w wierze, jednocząc nasze wysiłki i wierzę, że Pan nas do tego pobudza. Tydzień temu, w ubiegły weekend, byłem na takiej konferencji niewielkiej w Choszcznie, w misji, którą prowadzi jeden brat z Nigerii. I pojechałem tam właściwie tak trochę, żeby się przypatrzeć, trochę z ciekawości, ale zostałem bardzo ubłogosławiony właśnie tym, że zobaczyłem około setki osób, pierwszy dzień trochę mniej, drugi dzień trochę więcej niż setka, właśnie ogarniętych pasją tego, żeby za wszelką cenę dojść do celu, żeby zdobyć to, co Jezus dla nas zdobył i żeby Kościół pełny chwały jaśniał w tym ostatecznym czasie i żeby jeszcze zebrać żniwo w naszym narodzie tych, których Duch Święty obudzi do duchowego życia. I przyjechałem taki zachęcony tym, usługiwał brat tam inny, też czarny z Nigerii, między innymi fizyk właśnie, także mieliśmy o czym sobie pogadać. Ale to pastor, w tej chwili pastor zboru, który liczy 3000 osób. Ale już mają działkę i już mają plany, gotowy projekt na budynek na 15 tysięcy osób. I pytali się go, a co z tą starą salą? No to będzie dla szkółki niedzielnej później. I moi drodzy, tacy byli ci mężowie, którzy zmieniali świat, jak czytamy tam do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Oni patrzyli na tego, który był niewidzialny, tak jak gdyby go widzieli. I postępowali tak, że rzeczywistość widzialna zmieniała się pod wpływem ich wiary w prawdziwość tego, co niewidzialne. I o to chodzi w naszym czasie. I zmobilizujmy się i nie pozwólmy sobie, tak te słowa zwroty mi brzmią sparafrazowane, nie będzie diabeł pluł nam w twarz. Nie pozwólmy na to, moi drodzy. Żył taki pastor Christopher Blumhardt w Niemczech, 1700 tam, czy 1800 lata. I on miał podobną sytuację. Wszystko się na domiar złego to było w okolicy, gdzie okultyzm był rozpowszechniony, jakiś spirytyzm, jakieś czary pełno opętanych i tak dalej. On temu wypowiedział wojnę. On powiedział, dosyć my się napatrzyli na to, co potrafi diabeł. A teraz zobaczymy, co potrafi Jezus. I wypowiedział temu wojnę. I jego koledzy mówili, człowieku, ty zwariujesz, ty skończysz w domu obłąkany. Ale on się nie poddał. I Bóg wspaniale zwyciężył, chociaż to był taki niezwykły czas, jeżeli chodzi o tego rodzaju sprawy, bo wtedy bardzo mało było takich spraw. Jakże daleko więcej dzisiaj Pan przyzna się do tych, którzy stoją przy Nim sercem doskonałym. I oby znalazł w nas takie serca. Ja myślę, że Diabeł ma powody, żeby się niepokoić co do tego, co w naszym zborze się dzieje. Dlatego, że z tego miejsca często padają słowa, które nas wzywają do tego, żeby iść naprzód. Moi drodzy, nie wahajmy się, nie róbmy to połowicznie, ale zjednoczmy nasze siły. Połączmy się w wierze, ukurzmy się przed Panem, szukajmy usilnie Jego oblicza, a On nam da zwycięstwo. I chciałem zaprosić tak konkretnie. Nie czuję się jakoś powołany, kompetentny, żeby tu wzywać do przodu. Jeżeli bracia będą chcieli to zrobić, to proszę, ale bądźmy konkretni w tym naszym przygotowaniu się na przyjście Pańskie. Jeżeli ktoś się boryka z grzechem, który nigdy jeszcze nie wyznał, albo może wyznał, a on powraca, nie ma mocy nad nim zapanować i jest tym związany. Są pokoiki, można kogoś z braci poprosić, porozmawiać i w ciągu pół godziny ta sprawa może być załatwiona i szatan może być pokonany w Twoim życiu. Może w Twoich relacjach z innymi ludźmi coś jest nie w porządku. Może jakieś inne sprawy, może Twoje życie modlitewne jest po prostu nijakie. Nie znajdujesz czasu na modlitwę, nie jesteś w stanie zgiąć kolan przez pół godziny czy godzinę dziennie, żeby wzywać imienia Pańskiego, żeby szukać z Nim społeczności osobistej, żeby właśnie w Twoim życiu był postęp duchowy. Możesz od dzisiaj to zmienić. Nie trzeba tego zmieniać za tydzień czy za miesiąc. Dzisiaj może być przełom w tej sprawie. Dzisiaj możesz porozmawiać czy napisać list do tych, w których mi wiesz, że Twoje relacje są niewłaściwe i tak dalej. Moi drodzy, nie czekajmy jak te głupie panny na chwilę, kiedy już było za późno. Zróbmy dzisiaj to, co trzeba zrobić, abyśmy mogli wraz z oblubienicą wołać i z duchem przyjdź, Panie Jezu. Prośmy o to, aby tak było w naszym życiu, a wierzę, że pójdziemy szybko naprzód i szatan będzie zdeptany pod nogi nasze rychło, tak jak mówi jedno miejsce Słowa Bożego. Amen.